Radio Poznań. Sport.
10 minut po godzinie 21. Dzisiaj wtorek, 14 dzień lutego. Skoro wtorek i po 21. to czas na sportowe rozmowy na antenie Radia Poznań, Sportowa Arena. Program realizuje Paweł Krytkowski, przed mikrofonem Grzegorz Hałasik. Dobry wieczór. Zapowiadaliśmy od kilku dni, że dzisiaj będziemy rozmawiali o poznańskiej pierwszoligowej koszykówce, o tym, co się dzieje u naszego jedynaka w pierwszej lidze koszykarzy. To Enea Basket Poznań. Zatem przedstawiciele tego klubu są oczywiście naszymi gośćmi w studiu. Prezes i trener klubu Przemysław Szurek. Dobry wieczór, panie prezesie, panie trenerze.
Dobry wieczór państwu.
I Wojciech Fraś, podkoszowy zawodnik. Dobry wieczór.
Witam państwa.
Niejako w zastępstwie, bo zapraszaliśmy też do naszego studia i zapowiadaliśmy, że będzie Jakub Fischer, kapitan drużyny, ale rozchorował się, tak, panie trenerze?
Tak, dlatego jest drugi kapitan.
Drugi kapitan, zastępca, nowa twarz w poznańskiej drużynie. No już nie taka nowa, 25 rozegranych spotkań, ale nowa, jeśli chodzi o ten sezon. Ktoś, kto miał dodać jakości w poznańskiej drużynie i pewnie dodał, ale rozłożymy sobie to wszystko na czynniki pierwsze, tak żeby to też było oczywiście strawne dla naszych słuchaczy. Zapraszamy państwa też do udziału w naszej audycji, gdyby mieli państwo pytania do naszych gości o tym, jak się wiedzie na Basketowi Poznań w pierwszej lidze. Jakie też są plany, jakie ambicje, to oczywiście do dyskusji można się włączyć. 61 8654 654, to jest numer telefonu do naszego studia. Ale najpierw o tym, co najświeższe, i chcąc, nie chcąc, musimy cofnąć się o dwa dni i troszeczkę jeszcze przetrawić ten mecz niedzielny wieczór. Relacjonowaliśmy na naszej antenie także to spotkanie w ramach audycji w sportowym rytmie. No i Dawid Cytrowski, nasz sprawozdawca, nie miał najlepszych wiadomości, bowiem poznaniacy przegrali z Górnikiem Wałbrzych 66-85. To, że Enea Basket, panie trenerze, przegrywa z liderem, to nie jest jeszcze nic niespotykanego, bo to mogło się trafić, tylko że wy w każdym spotkaniu, nawet jak walczyliście z kimś z czołówki, to te spotkania były na styku, to były minimalne przegrane, a teraz trafiła się taka, no, 20-punktowa, prawie już wyraźna przewaga drużyny gości.
To prawda, z tych 14 meczów, które przegraliśmy, 12 było 10 lub mniejszą różnicą punktów. Ale powiedzmy sobie szczerze, to jest chyba najlepiej grający teraz zespół pierwszej lidze, o najlepszym składzie. I co ciekawe, bo w pierwszej połowie prowadziliśmy dużą jej część. Prowadziliśmy 39-33 i w tym momencie nasza gra się załamała tuż przed końcem drugiej kwarty i niestety nie byliśmy w stanie już do rytmu ofensywnego wrócić w drugiej połowie. Byliśmy po prostu tego dnia słabsi i tutaj mogę powiedzieć, że jak się zaczęło sypać, to już w pewnym momencie nic nie wychodziło, a przewaga fizyczna Wałbrzycha jest tak ogromna, że nie byliśmy w stanie jej zniwelować czym innym. Jeszcze problemy z falami, między innymi Wojtka Frasia, który chyba grał najkrócej w tym sezonie z tego powodu, spowodowało, że rzeczywiście zabrakło nam po prostu armat.
Właśnie ten rywal był już za silny, panie Wojtku?
No w tym meczu w niedzielę na pewno był za silny, aczkolwiek no, jak pojechaliśmy do Wałbrzycha w poprzedniej rundzie, to potrafiliśmy im napsuć krwi o wiele więcej niż to było w niedzielę. Na pewno zdominowali nas w trumnie Piotr Niedźwiecki i Shidom, zawodnik z Ameryki, zdobyli dużo punktów, no nie mieliśmy niestety odpowiedzi na ich dobrą dyspozycję. Dlatego no, za silny niestety.
Piotr Niedźwiecki, no to taka gwiazda i Górnika Wałbrzych, i pierwszej ligi, zawodnik z doświadczeniem ligowym, to pewnie było widać na parkiecie, kto tutaj przyjechał. Wiele tych zespołów, które tu przyjeżdżają, ma takie gwiazdy, które potrafią odmienić losy meczu i pewnie taka pierwszoplanowa postać w drużynie gości, która wam krwi napsuła, panie trenerze.
Znaczy ja myślę, że największym czynnikiem zmiany takiej pozytywnej w Górniku to jest Chidom, który został w okienku transferowym pozyskany przez Górnik, bo proszę mi wierzyć, to on zrobił największą różnicę w tym meczu. Bo Piotrek jest skuteczny, ale też jest w miarę przewidywalny, gdzie będzie grał, ale to, co robi zawodnik ze Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o defensywę i aktywność na zbiórce i do tego trafia trudne rzuty, no to to jest coś ponad tą ligę. Także ja bym oddaję oczywiście Piotrkowi jego wkład w to zwycięstwo i w ogóle w sezon Górnika, ale myślę, że największy impact tego dnia miał właśnie Chidom.
Natomiast tak jak pan powiedział, panie Wojtku, no nie dało się czegoś więcej tam wykrzesać z tego spotkania. To jest to, że ten Górnik pewnie w pewnym momencie narzucił takie swoje tempo gry. O ile jeszcze pierwsza kwarta do przerwy można było dotrzymywać kroku, to jeżeli ktoś jest mocniejszy, to już wychodzi to w drugiej połowie pewnie.
Na pewno nie ma co się tam podniecać pierwszą czy drugą kwartą. Zawsze wynik toczy się do końca i bywały spotkania na styku, gdzie w czwartej kwarcie jeszcze przegrywaliśmy końcówkę, a bywały spotkania, gdzie rzeczywiście rywal potrafi szybko nam odskoczyć. Ale tak jak tutaj powiedział, i Szydom, i Piotr Niedźwiecki, myślę, że się świetnie uzupełniają, bo jeden troszkę gra poza trumną, a drugi gdzieś tam w trumnie właśnie szuka swoich punktów. I to taka para podkoszowych rzeczywiście, która może zaprowadzić nawet Wałbrzych do ekstraklasy, bo ciężko się przeciwko nim gra.
No to zobaczymy, kto też wygra tę ligę. Zobaczymy, może to będzie Górnik Wałbrzych, zespół zresztą, klub z piękną przeszłością, dwukrotny mistrz Polski, ale powiedzmy o tym, co jest, i myślę, że nawiążę do tego, o czym pan powiedział. Powiedział pan o amerykańskim zawodniku sprowadzonym w trakcie rozgrywek. To jest całkiem świeży przepis. Pierwszej lidze koszykarzy, dopuszczenie obcokrajowców. Jak pan na ten przepis patrzy z perspektywy rywali, dlatego że akurat no, w waszym klubie na taki ruch się póki co nie zdecydowaliście?
To znaczy tak, z punktu widzenia atrakcyjności ligi i dla kibiców na pewno jest to dobry ruch w dobrą stronę, bo rzeczywiście podnosi to poziom pierwszej ligi, aczkolwiek niektóre transfery w tym roku też pokazują, jak trudno jest zatrudnić zawodnika jakościowo dobrego na poziom pierwszej ligi, bo rzeczywiście są tacy zawodnicy jak Chidom czy jak Ramson z Radomia, ale też jest kilka takich transferów, które no, niczego nie zmieniły. Więc myślę, że też kluby, które są na poziomie pierwszej ligi, będą musiały się nauczyć sprowadzać zawodników, bo mówmy się, pierwsza liga nie jest celem samym w sobie dla zawodników ze Stanów Zjednoczonych. To są często zawodnicy po przerwie, po kontuzjach albo tacy, którzy od jakiegoś czasu nie grali, więc to jest trochę loteria. Dlatego powiem wprost, my też się nie zdecydowaliśmy na to z dwóch powodów. Po pierwsze, tuż przed rozpoczęciem sezonu zdecydowaliśmy się na zatrudnienie Marcina Dymały i tym samym możliwości finansowe były ograniczone, a właśnie, jeżeli zdecydować się na loterię w jakichś niskich kwotach kontraktowych, nie chcieliśmy w to pójść, a na dużą kwotę, czyli powiedzmy bardziej pewnego zawodnika, z kolei nie było nas stać.
Loteria ma to do siebie, że częściej wyciąga się los nietrafiony niż trafiony. Za to jak się wyciągnie los trafiony, to jest się wtedy zarobionym. To jest właśnie to ryzyko. Natomiast tutaj właśnie wyjaśnijmy, bo gdy rozmawialiśmy przed sezonem, ten skład był już skonstruowany, budowaliśmy tutaj sylwetki tych zawodników, między innymi naszego gościa, który przed sezonem dołączył do zespołu. Pan mówił, że mamy taką pewną rezerwę budżetową, zobaczymy jak ten sezon się rozkręci i do ewentualnie stycznia kogoś jeszcze zatrudnimy. Zatrudnienie Marcina Dymały było jeszcze przed sezonem, czy na początku samym rozgrywek?
Tuż przed startem, tydzień przed startem rozgrywek
tak. Trafiła się okazja, żeby tego zawodnika tak zatrudnić i to właściwie sprawiło, że to był ten transfer, można tak powiedzieć, już na samym starcie.
Zgadza się, to był transfer, który nam dał bardzo dużo, bo Marcin ma duży wkład w naszą grę, duże doświadczenie wniósł i to był zawodnik sprawdzony. Bo my wiedzieliśmy o zarówno o dobrych jego stronach, których jest bardzo dużo, ale też o pewnych mankamentach, jak każdy je ma jako zawodnik, jak my jako trenerzy. Także ja tego transferu byłem pewny, a ściąganie zawodnika ze Stanów Zjednoczonych przy ewentualnie jakichś niskich kwotach, no to jest totalna loteria. Także tak to u nas wyglądało, a spotykamy się już od trzeci rok w kontekście nowego stowarzyszenia i mówimy wprost, że wydajemy tylko tyle, ile mamy. I nie złamiemy tej zasady, choćby nie wiem, co się działo, bo chcemy budzić zaufanie naszych sponsorów, miasta, zawodników, trenerów, że to jest klub, który jak coś powie, to tak będzie.
I z perspektywy czasu sprawdzony transfer i faktycznie Marcin Dymała wiodący zawodnik. W wielu spotkaniach grać meczu, mimo że należy do tej grupy tych niskich zawodników, gdzie było parę nazwisk, ale jednak pan zdecydował się tam troszeczkę dołożyć do pieca, żeby rotacja była pewnie większa.
Oczywiście, wniósł dużo doświadczenia, z Wojkiem się doskonale znają. Także ta okazja, która się pojawiła, ona była potem jeszcze skonsultowana odpowiednio i zdecydowaliśmy, i gdybym jeszcze raz miał podjąć tą decyzję, podjąłbym taką samą. To znaczy zatrudnienie Marcina Dymały było dobrym ruchem i na pewno to, że mamy dzisiaj 11 zwycięstw, jest nie tylko oczywiście jego udziałem, ale ma swój wkład duży.
Panie Wojtku, dodało kolorytu lidze zatrudnienie zawodników zagranicznych? Teraz tak z punktu widzenia kogoś, kto tam musi się czasami z tym wysokim Amerykaninem poprzepychać pod koszem w jednym czy w drugim klubie.
Myślę, że jak najbardziej. Liga skorzystała, mimo że, tak jak ten powiedział też tutaj, nie każdy zawodnik wnosi tyle, ile by klub, który go zatrudnia, chciał, to jednak zawodnicy korzystają, bo mówią po angielsku, trenerzy muszą mówić po angielsku, myślę, że łapią jakieś nowe słówka, oprócz tego takiego kulturowego aspektu, no to wiadomo, poziom ligi wzrósł, jest teraz naprawdę dużo zespołów, które prezentują zbliżony poziom, nawet bym powiedział ekstraklasowy, i dzięki temu myślę, że więcej kibiców będzie chciało oglądać ten produkt, jakim jest pierwsza liga.
Zobaczymy, jak też na Basket Poznań sobie będzie radził, ale żeby sobie o tym powiedzieć, no to sprawdźmy, dalej sobie będzie radził, ale teraz popatrzmy, jak sobie teraz radzi. 25 kolejek rozegranych, 36 spotkań, bilans 11 zwycięstw, 14 porażek, czyli na minimalnym minusie u siebie 7-6, na wyjeździe 4 porażki i 4 zwycięstwa i 8 porażek, miejsce w tabeli 12. To miała być przed sezonem walka o utrzymanie, tego nikt nie ukrywał, taka była jasna deklaracja. Ale już, panie prezesie, panie trenerze, początek sezonu pokazał, że nie jest tak źle, bo drużyny z Radomia postraszone, Dziki Warszawa postraszone, może nie wygrane mecze, ale każdemu potrafiliście trochę krwi napsuć, a jak trzeba było z kimś wygrać, to po prostu wygraliście.
To prawda, aczkolwiek byłem posądzany przez niektórych dziennikarzy, tak, że taki jestem bardzo asekuracyjny.
Tym, ale wie pan dlaczego? Dlatego, że jak cofniemy się te kilka lat wcześniej i do poprzedniego klubu, to on sobie zawsze dobrze radził. Wszyscy mówili, a coś tam zawsze wymyślą, to będzie zawsze coś na górkę. I wszyscy mieli w pamięci, że jednak ostatnie sezony były w playoffach. Tak ja to bym tłumaczył i dlatego te oczekiwania, mimo że rzeczywistość była inna, to jednak trochę pan marką tego był. Tym nazwiskiem, które tutaj pozwalało pewnie tak troszeczkę jedną rękę trzymając w historii takie plany snuć.
To znaczy tak, ja mogę się tylko odwołać do mojej kadencji wówczas w pierwszej lidze i cieszę się, że tak jest to zapamiętane, ale każdy, kto pamięta nasz pierwszy rok w lidze, pamięta, że graliśmy w play-offie wtedy.
Tak, ze Śląskiem Wrocław, tak, który jest mistrzem Polski.
Tak, i w piątym meczu dopiero zapewniliśmy sobie utrzymanie, więc ja wiedziałem, że nawet budując bardzo mocny zespół, nigdy nie ma się pewności, że to wypali i będzie to czub tabeli, ale też mam doświadczenia z tego, że Beniaminkowi jest ciężko. I to nie jest kwestia też zestawu ludzkiego tylko, ale powiem wprost, no nawet nie ujmując niczego rzetelności sędziów, no nawet trzeba sobie u sędziów zasłużyć na pewne gwizdki i ja będąc tego świadomym wiedziałem, że takie sytuacje mogą się zdarzyć. Byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony tym, jak rozpoczęliśmy ligę, no ale też padliśmy w kryzys i to są takie rzeczy, które się zdarzają Beniaminkowi i tak miał każdy. Polonia Bytom też ma problem z wygrywaniem, Polonia Warszawa wręcz na początku sezonu musiała zmienić trenera, także tylko pokazuje, że Beniaminkom nie jest łatwo, więc powiem w ten sposób, realizujemy cel, który sobie postawiliśmy jako podstawowy, czyli utrzymanie się, żeby budować dalej klub, ale drugim był takim, żebyśmy walczyli w każdym meczu o zwycięstwo i poza tą porażką z Wałbrzychem czy przed świętami, gdzie kompletnie zdekompletowani pojechaliśmy do Śląska, to my słowa dotrzymujemy, bo we wszystkich meczach jesteśmy blisko. Jeżeli nie możemy wygrać, to przynajmniej jesteśmy blisko, poza, mówię, tymi dwoma meczami.
Panie Wojtku, pan w zeszłym sezonie grał też w Beniaminku, AZS AGH Kraków i to był zespół, który jako Beniaminek awansował do playoffów. Ostrożnie podchodzę do porównań, ale jednak o takie małe porównanie bym poprosił. Jak można właśnie jako Beniaminek do tych playoffów aż awansować? To wziąć rywali z zaskoczenia?
Przede wszystkim walką, zaangażowaniem w obronie. Tutaj cechy wolicjonalne mają duże znaczenie, ponieważ trafił nam się ostatnio właśnie przed tą pięcią zwycięską serią po prostu seria porażek i musieliśmy cały czas trenować, cały czas się wspierać, żeby odnieść zwycięstwa, więc cały czas każdy centymetr parkietu jest istotny w każdym meczu i taką nieustępliwością i zaangażowaniem naprawdę można w pierwszej lidze dużo meczów wygrać, więc taki zespół mieliśmy w AGH-u i myślę, że taki zespół mam też teraz tutaj w Poznaniu razem z trenerem i z chłopakami. Profil zespołu naprawdę podobny, bo gracze dużo młodych, kilka doświadczonych starszych, którzy mają ciągnąć zespół i myślę, że wpisujemy się w tutaj również charakterystykę taką, że jesteśmy agresywni w obronie i walczymy o każdą pozycję na parkiecie.
Mm-hmm. No te 14 przegranych spotkań to no, początek sezonu. Czekaliśmy bodajże do trzeciej kolejki na pierwszą wygraną. Później były zwycięstwa i właśnie to miejsce wyższe w tabeli. Później trafiła się ta seria porażek. Nie chcę już wyliczać, ile tych porażek było. Powiedzmy, że dużo. Co się wtedy czuje? Takie zniechęcenie, czy jednak jest wiara, że to musi zaskoczyć, że to się jednak ta moneta odwróci?
No to jest naprawdę trudny moment. Już zdarzało mi się być taki dwa razy spadać z ligi i może nie miałem aż tylu porażek nawet jak teraz z Poznaniem, to jednak...
Takie wizje wracają wtedy, tak?
Ciężko. To jest każdy krok jest jeszcze większe bagno bywa. Po prostu, że ciężko się przełamać, więc tutaj praca trenera i cały czas motywacja. Naprawdę podziwiam trenera Szurka, że regularnie i cały czas nas dopinguje i motywuje i cały czas powtarzał nam, że w końcu zbierzemy owoce tego, że pracujemy i dokładnie tak było. Cały czas staraliśmy się trzymać głowę do góry. Jak już przyszło tych więcej porażek, to poza treningiem nic nas nie interesowało i Chcieliśmy po prostu zacząć wygrywać. Ciężko z tego wyjść, ale myślę, że duże znaczenie ma tu osoba trenera.
Panie trenerze, chyba też, co jest tutaj takim plusem, co pokazuje, jak można tę monetę odwrócić, że po 8 porażkach przyszła seria 5 zwycięstw. No nie tyle co porażek, ale jednak to jest też imponująca seria, bo drużyną Szczołówki niekoniecznie takie serie się trafiają.
To prawda. To znaczy, to co Wojtek powiedział, ja dziękuję za takie komplementy, ale ja też muszę oddać to wszystko zawodnikom, bo proszę mi wierzyć, myśmy nawet będąc w tej serii porażek dobrze ćwiczyli. Oczywiście było tak, że czasami było po naszej mowie ciała widać, że jest nam ciężko, bo to nie ukrywajmy, no w spocie chodzi z wnioskiem o wygrywanie i nie będę ukrywał, że nie było nam ciężko, bo było. Ale wiara w to, że w końcu przyjdzie ten moment, nas, jakby wiodło nas do przodu. I prawdą jest jedna rzecz. W sporcie seniorskim, żeby wyjść z porażek, trzeba to po prostu przełamać. Bo jak się przełamie, nagle te siły witalne, wszystko wraca. Niby były obok nas, ale jak się przegrywa, to one gdzieś uciekają. I takim meczem decydującym nas była Polonia Bytom. Bo to był z każdego punktu widzenia ważny i trudny mecz. I jak się potem okazało, jak to zwycięstwo przyszło, potem znacznie łatwiej się już grało w kolejnych meczach, bo przecież wygraliśmy z Koszalinem, wygraliśmy na terenie WKK, to były naprawdę bardzo trudne mecze. Wygraliśmy trudny mecz z Krakowem, także to pokazuje, że żeby odwrócić monetę na tą dobrą stronę, po prostu trzeba przełamać serię porażek i w końcu wygrać i to się zadziało.
Ta Polonia Bytom, trudny mecz, ale faktycznie on chyba smakował, taka wygrana smakowała bardziej i dlatego, że była ta wygrana po tych porażkach, ale dwa, że z Polonią Bytom walczyliście o awans do tej pierwszej ligi, z Polonią Bytom wygraliście pierwsze spotkanie w tym sezonie, tutaj pamiętamy smutnego trenera Bacika po spotkaniu i to wszystko dodaje takiego smaczku i kolorytu pewnie.
To prawda, ale z drugiej strony też chciałem podkreślić jedną rzecz, nie wiem jak Wojtek to oceni, bo Wojtek ma dużo większe doświadczenie niż ja na poziomie pierwszej ligi, ta pierwsza liga w tym roku jest po pierwsze bardzo mocna, a po drugie ja nie pamiętam, kiedy tak się zdarzało, że zespoły z dołu tabeli pokonywały kogoś z pierwszej czwórki, a to się dzieje praktycznie co jakąś chwilę, więc zwycięstwo z Bytomem było bardzo ważne, ale ja w życiu bym nie powiedział, że można kogoś stawiać przynajmniej w naszym przypadku w roli faworyta lub nie, no bo jak słyszę porównywania, że jesteśmy nad Polonią i to my jesteśmy faworytem, to ja się z tym nie mogę zgodzić, bo tak naprawdę każdy mecz wygrać w tej lidze jest bardzo ciężko w tym roku.
No, WKK Wrocław jest pod wami w tabeli, ale to też nie są łatwe spotkania. Zresztą to był zawsze zespół Szczołówki, walczący nawet o awans, chociaż tak nigdy głośno do końca, ale walczył. A teraz też cenne zwycięstwa na pewno z WKK Wrocław.
Tak, i tym bardziej, że przecież oni mają zawodników, którzy grali w Ekstraklasie, no bo i Tomek Ochońko, i Gabiński, i Czykiewicza z jakimiś epizodami, to są wszystko naprawdę dobrze gracze. A w jakiś sposób nie udało im się tego poskładać, dlatego też tak walczą, tak powiem, czasami z przeciwnościami, mają trudny sezon, ale to mówię, to pokazuje, że już nie nazwiska, tylko kompozycja całego zespołu dobrze złożona, trochę szczęścia, bo są drużyny, które kontuzje omijają, są takie jak nasza, że nie wiem, czy tydzień przetrenowaliśmy od września w pełnym zdrowiu, jeśli chodzi o wszystkich. Także no, to jest taka, bym powiedział, kwintesencja tegorocznych rozgrywek.
Panie Wojtku, spytał trener, jak pan to oceni? Już pan wspomniał, że ten poziom jest wysoki, ale faktycznie ktoś, kto gra w pierwszej lidze i grając też w międzyczasie w Ekstraklasie kilka sezonów, może spojrzeć na tę pierwszą ligę. No, bym powiedział, w poznańskim zespole mało kto zna pierwszą ligę jak pan, śmiem twierdzić. Zawodnicy zagraniczni to jedno, co dodaje, pewnie podnosi poziom, dodaje kolorytu, ale właśnie z czego ten rosnący poziom wynika? Bo chyba faktycznie ta pierwsza liga naprawdę jest mocna w tym sezonie.
Kilku graczy, wyszedł taki przepis, już nie pamiętam, w zeszłym sezonie, że tam więcej graczy amerykańskich mogło grać na parkiecie w PLK i to też sprawiło, że kilku graczy poschodziło właśnie z Ekstraklasy do pierwszej ligi. Więc na pewno przez to troszkę poziom wzrósł, bo oprócz tego, że są obcokrajowcy, są jeszcze Polacy z historią w Ekstraklasie, którzy też mieli dobre sezony. Ja zawsze powtarzałem, że pierwsza liga, takie miałem zdanie, w tym roku jeszcze bardziej, że trzy zespoły z pierwszej ligi, dodając im trzech obcokrajowców, oni się biją o zwycięstwa w Ekstraklasie i wcale nie są zespołami do bicia. Myślę, że taki przykład najlepszy Czarnik Słupsk, który dosyć mocno zostawił swój trzon, kiedy Mantas Cesnawski zaawansował, miał naprawdę świetne transfery do trzech, czterech graczy.
I sezon zasadniczy wygrał.
Zajął pierwsze miejsce dokładnie, po rundzie zasadniczej, Beniaminek. Więc no to najlepiej pokazuje, że trzeba trafić oczywiście z transferami, ale dwóch, trzech graczy i te zespoły z czołówki pierwszej ligi mogą się bić w Ekstraklasie. Jestem tego zdania w tym sezonie.
No, Sokół Łańcut nie miał łatwo po awansie, ale gdy się ogarnął, tak. I teraz już się okazuje, że są zwycięstwa. I jeszcze gdzieś tam ten Mateusz Bręk też tam czołową postacią, może nie czołową, ale znaczącą,
ale
też.
Ale na wielu klipach
pojawia się.
Jako, że tak powiem, fruwający.
Tak.
Breniu jest na portalu PLK, a teraz będzie startował w najbliższy weekend w konkursie wsadów. Także taki akcent będziemy mieli tutaj poznański, bo przecież Mateusz 8 lat pod naszą ręką funkcjonował i fajnie, że tak mu się poukładało, że gra w tej ekstraklasie i prawdopodobnie się w niej utrzyma, czego mu serdecznie życzę.
Chyba był na meczu w niedzielę, dobrze
tak,
widziałem?
Był.
Przerwa w ekstraklasie i stara miłość nie rdzewieje.
Nie, znaczy ja mam bardzo dobre wspomnienia z nim i ja cały czas będę powtarzał, że ten trzeci sezon, który ja prowadziłem pierwszą ligę, jego uraz kolana doprowadził do tego, że do końca drżeliśmy o play-offy, ale cały czas powtarzam, że wówczas gdybyśmy mieli Mateusza Bręka, to bylibyśmy w pierwszej piątce, czwórce, bo tak fajnie był ten zespół skomponowany, także ja nie mogę odżałować tamtej sytuacji z Mateuszem, ale mam z nim same dobre wspomnienia. Wiele dobrego dla mnie zrobił jako dla trenera i do dzisiaj żyjemy w bardzo dobrych relacjach. Jedyne, co to tak cieniem się położyło na tej współpracy z rodziną Bręk, mówię, no to co się wydarzyło z Dawidem. No ale tego już nic nie zmieni, także ja trzymam kciuki za Mateusza.
No tych śladów w innych zespołach też jest sporo i w Ekstraklasie i czasami teraz w pierwszej lidze właśnie na parkiecie spotyka się czasami kogoś, kto tutaj wiele dobrych minut spędził i Piotr Wieloch, czołowa postać pierwszej ligi teraz i też pewnie są spotkania sentymentalne, ale jak trzeba nawrzucać, napodawać przeciwko Enea Basketowi, to Piotr Wieloch też napodaje.
Zagrał jeden z naszych meczów w karierze tego dnia i rozmawiałem wczoraj z Tomkiem Jagiełką, wróciliśmy do tego meczu z dwoma dogrywkami i on powiedział, że no to rzuty, jakie trafiał, to nikt takich nie widział nigdy wcześniej, także do tego był dobrze zmotywowany. Szkoda, że tego dnia.
Tak, ale pamiętamy, że w Poznaniu też swego czasu i trójkę na zwycięstwo potrafił rzucić też, czy w Pruszkowie, czy w innych spotkaniach. Zespół po awansie do pierwszej ligi, no wiadomo, że trzeba było wzmocnić. Pamiętamy konstrukcję drugoligową. Bardzo mocna pierwsza piątka zawodników ogranych także w pierwszej lidze walczących o drugą ligę i cała grupa młodych zawodników. No i przychodzi teraz ta pierwsza liga, dołącza grupa zawodników. Bartosz Ciechociński, Wojciech Fraś, nasz gość w studiu, Marcin Dymała. Generalnie, no to były ruchy, które były potrzebne, bo fajny zespół drugoligowy, ale jednak w pierwszej lidze, żeby o coś grać, no to jednak trzeba było to wzmocnić i poszukać doświadczonych zawodników.
Bezwzględnie. Oczywiście mieliśmy ograniczone środki i musieliśmy w ramach tych środków dysponować naszymi możliwościami oferowania kontraktów zawodników, ale ja wiedziałem od razu, że takiego zawodnika jak Wojtek ja chcę mieć w zespole. Po pierwsze, ma doświadczenie z poprzedniego sezonu w zespole Beniaminka. Po drugie, jak na gracza z tej pozycji ma no, dużo umiejętności grania z obwodu, czego dzisiejsza koszkówka wymaga. Także no, wpisywał się w ten profil idealnie. Bartek Ciechociński też nam miał dać, bym powiedział, doświadczenie pierwszoligowe i trochę takiej możliwości właśnie obrony każdej pozycji praktycznie.
Trzeba było trochę poczekać, ale...
No ale nic nie dzieje się tak łatwo. To tak może się wydawać tylko kibicom. Nie, to są wielotygodniowe rozmowy i ja się też nie dziwię, bo zawodnicy mają propozycje inne. Potrzebowaliśmy ewidentnie gracza na pozycję 1 i to był bardzo trudny proces, żeby poszukać kogoś, kto jest głodny grania, jednocześnie świadomy tego, że musi się rozwijać i z Marcinem Tomaszewskim szybko doszliśmy do porozumienia. No i
fajnie, że taki powrót, tak? Że można było sięgnąć po kogoś stąd?
Tak, ale ja przede wszystkim Marcina bardzo cenię za to, bo ja go pamiętam, gdzie był, a gdzie jest teraz. On wykonał kapitalną naprawdę pracę. Wiadomo, że jeszcze troszeczkę potrzebuje ogłady w pewnych takich zachowaniach na pozycji 1, ale idzie w dobrym kierunku. Ja mu życzę, żeby to była kwestia naprawdę sezonu 2, żeby on spróbował sił w ekstraklasie, bo parametry gracza z tej pozycji ma naprawdę imponujące i myślę, że to był też taki ruch przemyślany i dobrze złożyło się, że się spotkaliśmy.
Słyszałem, że dużo pracował też poza sezonem, że tak. Dużo włożył pracy w to, co off-season, to u niego było też mocne.
Znaczy ja myślę, że to, jaki postęp uczynił w ostatnich 3 latach, to nie jest przypadek. To tak na treningach, bo wiadomo, że są różnie prowadzone treningi, są trenerzy, którzy dbają o fundamenty, są tacy, którzy grają 5-5, to tak nie da się zrobić takiego postępu bez wkładania dużej ilości godzin w swoje treningi indywidualne. Marcin to wykonał, także to też był przemyślany transfer. A z Marcinem to mało mówię, no to była okazja. I dla niego, żeby być w Poznaniu ze swoją żoną i dla nas, żeby go pozyskać, bo no tak, i skorzystaliśmy.
No nie jest tajemnicą, Marcin wychowanek ostrowskiej koszykówki, zeszły sezon w Górniku Wałbrzych, tam się rozstał, a żona gra w Muksie, zresztą też była koszykarka AZS-u, z domu Nowicka, jak ktoś nie pamięta.
Z Łazarza.
Z Łazarza, tak, stąd wychowanka Muksu, więc takie wielkopolskie małżeństwo i to z korzyścią. Ale właśnie, tak zacząłem brać o te wzmocnienia, ale ukryte pytanie jest o to, co się stało z zawodnikami, którzy byli trzonem w pierwszej lidze. Jak pan to teraz...
W drugiej
lidze. Co się z nimi teraz dzieje w pierwszej lidze? Oczywiście, tych minut jest czasem mniej, czasem więcej, czasem ktoś więcej dołoży, czasem mniej. Czy ten poziom idzie w górę, czy widać, że jeszcze potrzebują czasu? Pewnie co do każdego zawodnika trochę inaczej to wychodzi.
Znaczy ja myślę, że Kuba Fischer jest zawodnikiem ogranym na poziomie pierwszoligowym, tylko tu jesteśmy winni kibicom jeszcze jedną rzecz. Większość z naszych zawodników z poprzedniego sezonu drugoligowego pracuje. i oni łączą pracę z grą w koszykówkę, więc samo przejście z drugiej do pierwszej ligi już jest wyzwaniem, ale połączenie tego pierwszoligowego grania z pracą jest naprawdę dużym osiągnięciem. Zresztą Wojtek też pracuje w szkole. I powiedzmy sobie szczerze, tak intensywnej pierwszej ligi nie było jeszcze nigdy, bo to jest 18 drużyn, to jest 9 kolejek środowych, więc na Y trzeba spojrzeć właśnie w dwójnasób, czyli po pierwsze to zmiana poziomów, gdzie tylko Kuba Fischer był naprawdę ogranym na tym poziomie, a po drugie łączenie tego z pracą, jako drugi czynnik taki no, nieułatwiający życia, więc myślę, że czy patrząc na Kubę Simona, czy Michała Wielechowskiego, Kubę Fischera, który też pracuje, no trzeba też to wziąć pod uwagę, więc ja ich podziwiam, że są w stanie to połączyć, ale nie ukrywajmy, że poziom jest no, istotnie wyższy. No, druga liga to był zupełnie inne granie niż to, co dzieje się w pierwszej lidze, więc dla nich też jest to wyzwanie, bo w dużej mierze oni dopiero tam swoją historię pierwszoligową budują. Także to też widać, jak zmagają się momentami w tych meczach z przeciwnościami nie tylko przeciwnika, ale gdzieś tam swoimi mankamentami. Ale ja wierzę w to, że są to chłopacy, którzy chcą pracować i na dłużej zostaną w pierwszej lidze.
Panie trenerze, pierwsza liga, tak, wiecie jak wygląda Ekstraklasa, oczywiście śledząc, wszyscy bardzo dobrze pamiętamy drugą ligę, więc ta pierwsza liga to jest tak jedną nogą gdzieś tam skrobie o Ekstraklasę, jeśli chodzi o poziom, o organizację rozgrywek, czy tą jedną nogą bardziej skrobie o drugą ligę, czy jest to dokładnie coś z zewnątrz? Bo druga liga w wielu przypadkach półamatorska i czasami to, gdy przyjeżdżają drużyny grające w drugiej lidze, no to nie mówię, że hobby playerzy, ale niektórzy, którzy jeszcze tam po 30 sobie po prostu troszeczkę 3-4 razy w tygodniu chcą potrenować, plus mecz, tak? I tak to wygląda w drugiej lidze. W pierwszej lidze już to jest bliższe Ekstraklasy, gdzie czasami trzeba 2 razy dziennie potrenować na dobrą sprawę. Jak to jest?
To znaczy tak.
Czy co klub, to inaczej?
Ja powiem w ten sposób. Ja nigdy nie byłem częścią klubu ekstraklasowego, ani jako trener, ani jako część takiej organizacji, więc ja pozwolę sobie przekierować to pytanie do Wojtka, bo Wojtek był. Bo Wojtek ma tak naprawdę porównanie.
Awansował nawet z pierwszej ligi do
Ekstraklasy. Wojtek ma porównanie między Ekstraklasą a pierwszą ligą, bo ja tak naprawdę mógłbym się pokusić o porównanie drugiej z pierwszą.
No i to już pan powiedział, że są dwa
dokładnie
światy.
Więc, tak, to więc może to pytanie
to panie Wojtku, bardzo, to przekazujemy sztafetę. Bliżej troszeczkę mikrofonu.
Zadał pan dobre pytanie. Myślę, że jest ta różnica między pierwszą ligą a Ekstraklasą coraz bardziej się zaciera właśnie na korzyść pierwszej ligi. Padała często taka sentencja z przeszłości, że między pierwszą ligą a drugą ligą jest taka sama przepaść, jak między pierwszą a ekstraklasą.
No właśnie.
Ale tak jak mówię, te granice się zacierają właśnie przez choćby tych zagranicznych zawodników. No i w tym sezonie rzeczywiście jest tak na tyle mocna, że idzie to w kierunku ekstraklasowym.
I organizacyjnie też, bo drugie ligi są 4, jeździ się może nie wokół komina, ale kilkaset kilometrów to 200 czy 300 pewnie maks, a w pierwszej lidze jedna grupa, 18 drużyn, 17 meczów w rundzie, 17 wyjazdów, bo derbów nie mamy akurat ani Poznania, ani Wielkopolski, czyli to też jest bliższe ekstraklasy, intensywność rozgrywek ekstraklasowa.
Tak, tak, jak najbardziej. Sezon czasem się kończył właśnie w połowie maja, nawet chyba 20 maja był dosyć taki regularny finał pierwszej ligi, więc czasem nawet play-offy dochodzi tych 10, może 15 spotkań. Także intensywnie, intensywnie. Dodatkowo, tak jak mówię, tutaj ten wspominał, że zawodnicy pracują. W pierwszej lidze to się rzadziej zdarza niż w drugiej, bo w drugiej chyba już regularnie.
Wszyscy pracują, bo studiują.
Tak, treningów zazwyczaj chyba jest 3, 4, a tutaj już w pierwszej lidze trzeba potrenować 7-8 razy dosyć regularnie. Także warunki trenowania bliższe ekstraklasy i myślę, że poziom ligi się troszeczkę zaciera.
No spójrzmy w taką sportową cefałkę naszego gościa Wojciecha Frasia, podkoszowego zawodnika Enea Basketu Poznań, wychowanek krakowskiego basketu, tak?
Jestem wychowankiem Korony Kraków, tak.
Korona Kraków, taki klub z Podgórza, tak?
Tak, to jest
kalwaryjskiej.
Klub... Tak, tak, dobrze pan mówi.
To poza anteną wam powiem dlaczego, ale poza anteną.
Klub z Krakowa był moim pierwszym klubem, potem debiutowałem w Wiśle Kraków, mając 17 lat w drugiej lidze, a potem już obierzy świat po całej Polsce.
I Podkarpacie, Krosno, i Spójnia Stargard.
Tak.
To taki najlepszy moment, awans ze Spójnią Stargard.
Zdecydowanie, to jest jeden z lepszych momentów, dokładnie. Smakowało bardzo, bardzo słodko to zwycięstwo, a potem jeszcze dodatkowo miałem okazję zagrać w Ekstraklasie. Także było to naprawdę jedno chyba z największych moich osiągnięć. Wtedy mieliśmy też fajną ekipę, właśnie Dawid Bęk nas prowadził, Marcin Dymała był w składzie i tutaj przegrywaliśmy, przegrywaliśmy jeden mecz.
No i wtedy Teofanów przegrali,
Właśnie, zmierzam do tego, że najwięcej, że pierwsza runda play-offu była najtrudniejsza. Tak. I wiem, że ja pamiętam trenera Krzysztofa Kozierowicza, który was wtedy prowadził, zresztą legendę stargardzkiej koszykówki, chociaż bardziej kobiecej, nie tylko stargardzkiej, ale polskiej, ale akurat prowadził wasz męski zespół, to też mówił, o, tutaj z trenerem Szurkiem będą problemy i one chyba faktycznie były, no jak nie największe, to spore tu w pierwszej rundzie.
No na 2-2 mieli dobrą okazję, żeby gdzieś tam właśnie nadgonić Poznań. Mieliśmy, po połowie chyba przegrywaliśmy, potem udało gdzieś tam w czwartej kwarcie dogonić i wygrać, ale rzeczywiście byli blisko 2-2, czyli powrotu do Stargardu, zagrać piąty mecz o półfinał.
A piąty mecz to zawsze już, to nie ma znaczenia, gdzie on jest.
Tak, to już jest czasami loteria, ale ten Szurek ma też bogatą tutaj historię w playoffach, po tym kątem, że Legii też na wsukwi sporo, z tego co pamiętam.
No prawie, że Legię wysadziliście.
Tak, gdyby nie kontuzja ewidentnie Piotrka Wielocha i Filipa Struskiego, wierzę w to, że wtedy byłaby sensacja, naprawdę.
Mm-hmm. Jeszcze w sali Politechniki.
Tak, bo po dogrywce dopiero rozłamali czwarty mecz, a mówię, mm-hmm. myśmy już grali wtedy bez dwóch podstawowych zawodników, także mm-hmm. tak, to były takie czasy, bym powiedział, przyjemne dla kibiców i dla mnie, ale faktem jest, że też grając z pozycji underdoga,
mocno gryźli zawsze.
Tak. Każdemu sprawiali problemy. Oj, w sezonie zasadniczym też do Warszawy potrafiliście pojechać.
Znaczy, ja mogę powiedzieć wprost, ja nie wiem, czy jest jakiś inny trener, który prywatny wrzucę w Polsce, który na Bemowie na 4 mecze wygrał 3, bo ja jako trener mam 3-1 stosunek na Bemowie i więc...
W Ekstraklasie ciężko by było teraz
powiem
znaleźć.
Powiem tak, miałem też propozycje z Legii, nie raz, nie dwa, bo oni mnie pamiętają i nasze drużyny jako ci, którzy, no, których się po prostu obawiali, jak przyjeżdżali. Mm-hmm. No ale to historia.
Za 20 minut, godzina 22, wrócimy za chwilę do naszej koszykarskiej rozmowy, troszeczkę od takiej może organizacyjnej strony, bo teraz rozmawiamy z kapitanem, wicekapitanem drużyny Wojciechem Frasiem i trenerem Przemysławem Szurkiem, ale Przemysław Szurek to także prezes całego klubu, zatem drodzy państwo muzyczny oddech, a zaraz wracamy do naszej koszykarskiej rozmowy. Za 15 minut, godzina 22, trochę poopowiadaliśmy sobie o Krakowie, jak to też tam w Krakowie zaczynało się grać w koszykówkę i nie tylko. Natomiast przejdźmy do dnia poprzedniego w Poznaniu, gdzie trafił m.in. Wojciech Fraś. I tak na dobrą sprawę, już pan grał w AZS-ie AGH Kraków, czyli w swoim rodzinnym mieście, czyli z tej korony Kraków, przez te wszystkie kluby, przez Krosno, przez Spójnię Stargard, przez Górnika Wałbrzych też.
Nie.
Oj, to ja teraz mówię z pamięci, więc mogę nie wszystkie spamiętać, ale lista tych klubów jest długa. Trafił pan do AZS-a AGH Kraków i jednak przychodzi, nie wiem, telefon z Poznania, czy ktoś tam skojarzył, jak to było, że jednak, bo wydawało się, że jednak już ten Kraków to tak na stałe, a jednak nie?
No nie ukrywam, że była to ciężka decyzja dla mnie, ponieważ pracowałem w szkole i...
W Krakowie.
Tak, w Krakowie i ciężko mi było się przenieść, ale rozmawiałem właśnie z trenerem Szurkiem wtedy, dosyć odbyliśmy taką rozmowę, która mnie przekonała i z której byłem zadowolony. No i po jakimś czasie również udało się tutaj znaleźć pracę w szkole, ponieważ składałem CV, cały czas obserwowałem stronę Kuratorium Oświaty. Także również kontynuowałem tą pracę jako nauczyciel i ostatecznie jestem bardzo zadowolony nawet z opuszczenia swoich rodzinnych stron. I mimo, że było mi ciężko, to była zmiana, myślę, że na plus.
Mhm. Szkoła tutaj niedaleko i to można pogodzić na wychowanie fizyczne, tak?
Tak
tutaj
jest,
nie ma żadnego
tak
przypadku,
nie.
Czyli WF i da się pogodzić z tymi środowymi meczami przede wszystkim, pytam, bo tam czasem trzeba wyjechać.
Dyrekcja jest uświadomiona, że jestem zawodnikiem. Od początku ja mówiłem, że cały czas dla mnie priorytetem jest koszykówka, a nauczycielstwo gdzieś tam jeszcze na boku, póki gram i póki są ambicje, żeby w pierwszej lidze zwyciężać, więc cały czas była ta koszykówka na pierwszym miejscu i na szczęście rozumieją to, mam zwolnienia, udaje się po prostu połączyć sport i pracę.
Mhm. A tej koszykówki jest najwięcej na tych lekcjach WF-u?
Bo
to
nie,
takie, że
otóż
jak czasami ktoś lubi, to...
Otóż nie, mam z 10 klas 9 dziewczęcych, a dziewczyny to... Niekoniecznie sporty zespołowe.
Jakaś gimnastyka? Coś
gimnastyka,
takiego?
Ćwiczymy troszkę na małej salce, czyli jakieś przewroty, ćwiczenia na piłkach, ale sporty zespołowe to nie jest ich konik, więc staram się nie wprowadzać ich za dużo, a jeśli to siatkówkę.
A jak się, ale jak, no tak, bo to już jest szkoła średnia, to już takie talenty ciężko wyłapać, czy jeszcze kogoś tam można, to już chyba trudno. Ktoś jak już uprawia sport, to już w podstawówce chyba zaczyna.
Myślę, że tu na pewno ma duży wpływ rodziców, bo nie ma co ukrywać, że jeśli nauczyciel gdzieś natknie, to rzeczywiście w podstawówce, a w liceum już możliwe te takie preferencje co do aktywności fizycznej są ukształtowane wśród młodzieży. I widzę czasami motorycznie sprawnych chłopaków czy dziewczyny, ale no 18 czy 17 lat, no nie 18, 17, 16, to czasami już może być za późno, żeby, znaczy zdarzają się przypadki, wielkie talenty, ale to może być już za późno, żeby osiągnąć coś w zawodowym sporcie, bo amatorsko każdy może sobie, wiadomo, pograć, ale no, trzeba zacząć wcześniej, żeby gdzieś zajść wyżej.
Tak, to w tym wieku już licealiadę można wygrać,
przypadki, myślę, sportu... że przypadki Marcina Gortata będą się zdarzały coraz rzadziej po prostu. No, jak ktoś...
Tak, bo to był człowiek, który w wieku chyba 15 lat czuł wyczynowo sportu.
Jakoś
prawie.
Tak właśnie, 16
A też
chyba...
ze sportowej rodziny, tak? Bo brat bokser, ojciec bokser, więc tutaj te sportowe geny. Można zmienić ewentualnie dyscyplinę. Też przywoływaliśmy całkiem niedawno przypadek Marcina Lijewskiego, który na swojej pozycji był swego czasu no, zdecydowanie w ścisłej czołówce piłkarzy ręcznych na świecie, jeśli chodzi o prawe rozegranie. Do 15 roku życia grał w koszykówkę, tylko ojciec był piłkarzem ręcznym i w Ostrowie Wielkopolskim i go zaciągnął w końcu na trening, więc to jeszcze może się zdarzyć, że ktoś tam zmieni tą skoczną dyscyplinę sportu, ale tak, żeby zacząć wyczynowo, pewnie już nie.
No trudno, myślę. Myślę, że koszykówka i piłka ręczna jeszcze jako tak motorycznie są powiązane. Też chodzi o rzucanie i bieganie, ale jeśli mówimy o zawodowym sporcie profesjonalnym, o zarabianiu, no to ciężko, żeby gdzieś tam z przypadku ktoś się odnalazł nagle w tym gąszczu ludzi.
Tak myślałem, że jak trener, jak zawodnik czynny koszykówki gdzieś tam trafi właśnie jako nauczyciel wychowania fizycznego, to sklecie jakąś drużynę właśnie do rozgrywek międzyszkolnych, ale z tego co słyszę, ciężko, chyba że jeszcze trzeba poczekać i może później kogoś tam tu z tej handlówki na Śniadeckich to będziemy ukrywać.
No, coś tam sklecimy. Mamy jakiś turniej zrobiony, niedługo będziemy grać. Zobaczymy, co tam chłopaki zaprezentują. Nie ukrywam, że niektórzy jeszcze z WTAK-tem mają problemy, ale SKS-owie mają chęci.
A jak są chęci, to już jest krok do przodu. Panie prezesie, teraz chęci to trzeba było mieć, żeby ratować tę koszykówkę w Poznaniu w pewnym momencie. To już sobie omówiliśmy. Co ważne, nie trzeba było kupować żadnej dzikiej karty, tylko z drugiej do pierwszej ligi po sportowemu, jak Pan Bóg przykazał, awansowaliście. No i zderzyliście się z tą pierwszą ligą, ale już byliście troszeczkę do niej przygotowani, że już było słychać, że jak ten awans będzie, to znaczy inaczej, walczycie o tę pierwszą ligę po to, żeby w tej pierwszej lidze zagrać, a nie tylko wygramy pierwszą ligę i zobaczymy, co będzie.
Znaczy, wszystko się zgadza. Myślę, że dużą naszą siłą po tych wszystkich doświadczeniach poznańskich, tak chyba trzeba nie powiedzieć, z koszykówką, wiedzieliśmy, czego nie chcemy i gdzie nie chcielibyśmy się znaleźć, bo wcześniej obserwowaliśmy tylko jako trenerzy, jako osoby wręcz zatrudnione czy wynajęte do organizowania pracy trenerskiej, ale jak już spadł na nas ciężar bycia organizatorami klubu, odpowiedzialności za finanse i prawną transparentność i finansową, wiedzieliśmy, w jakim kierunku chcemy iść i te nasze motto cały czas nam przyświeca, wydajemy tyle, ile możemy i działamy transparentnie i tak też i naszemu sponsorowi tytułarnemu i miastu Poznań i naszym kolejnym sponsorom przedstawiliśmy sytuację. Powiedzieliśmy, jakie są potrzebne finanse i co za te finanse możemy, że tak powiem, dać od siebie. I wydaje mi się, że ta szczerość nam pomogła, bo ja naprawdę jestem bardzo wdzięczny miastu Poznań za sposób konkursu i to, jakie dostaliśmy dofinansowanie na ten pierwszy sezon w pierwszej lidze. Tak samo naszemu sponsorowi tytułarnemu NA i kolejnym firmom takim jak Biofarm, Constructa, Artwood i wielu mniejszym, którzy nas wspierają i realizujemy to, co sobie założyliśmy, czyli mogę powiedzieć Państwu tak, ja marzyłem zawsze, żeby pracować w klubie, w którym wypłata przychodzi w dniu, kiedy jest ona jakby przewidziana i tak jest u nas w klubie. Wszystkie rzeczy, które możemy zaoferować zawodnikom i trenerom, oferujemy zgodnie z naszym słowem, ale też wiemy, żeby wykonać krok do przodu, ile jest potrzeba nie tylko środków, ale ludzi i poprawy na każdym poziomie od organizacyjnego poprzez budowę drużyny, poprzez budowę stawów trenerskich. Także to jest pierwszy krok, który postawiliśmy. No i teraz pytanie, co będzie dalej?
Natomiast czyli trwa już taka budowa, nie wiem, struktury klubu, żeby już więcej ludzi pracowało na ten klub, ale no to już jest... Właśnie w jakiej sferze to już jest zawodowstwo, jaki to jest zawodowy klub, no bo to trzeba ludziom zapłacić, wynająć usługi różne i tak dalej i z tym wszystkim się w tej chwili zderzacie w pierwszej lidze.
To powiem,
takie przedmurze ekstraklasy.
Odpowiem może takim sformułowaniem, czy jest gdzieś prezes, który jest pierwszym trenerem?
Ja właśnie następne pytanie, jakie do pana miałem, to dlaczego pan jest i prezesem i trenerem?
No właśnie i teraz tak, jeżeli państwo sobie zadacie pytanie, dlaczego tak jest, to mogę państwu tylko powiedzieć, że z powodów ekonomicznych. Bo łączenie tych dwóch stanowisk jest naprawdę bardzo trudne, jeżeli nie niemożliwe momentami. W związku z czym to nie jest rzecz, którą ja chciałbym robić na lata, bo to jest po prostu wykańczające zdrowie moje i niebytność w domu.
A czego, kogo pan będzie w pierwszej kolejności szukał? Prezesa czy trenera, żeby pana zluzował?
Już powiem w ten sposób. To jest temat do rozmowy po sezonie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale wiem, że jeżeli chcemy rozwijać klub, potrzebujemy więcej ludzi. Musimy powoli już rozdzielać te stanowiska, które są nie do połączenia na dłuższą metę. Ale też przede wszystkim chciałem taki apel do kibiców i do środowiska w ogóle poznańskiego tutaj przesłać, że żeby urodziło się w końcu coś w Poznaniu, co będzie na wiele lat i będzie aspirowało do poziomu ekstraklasy, to ta grupka kilku zapaleńców nie wystarczy. To musi być jakby takie zjednoczenie sił miasta, sponsorów, przekazu medialnego, bo naprawdę na każdym z tych etapów jest dużo rzeczy, które możemy zrobić lepiej i nie łudźmy się, że paru zapaleńców da radę zmierzyć się z potencjalnym awansem do ekstraklasy czy ekstraklasą. Nie, to jest bez szans, więc my już to mówimy o tym głośno, że potrzebne jest większe finansowanie, ale też są potrzebni ludzie, więc jeżeli ktokolwiek z nas słuchających ma ochotę wspierać nasz klub czy zaoferować swoją pomoc, jesteśmy naprawdę otwarci, bo już widzimy, jaki ogrom pracy nas czeka w kolejnych sezonach.
W pierwszej lidze nawet.
W pierwszej lidze.
Natomiast to pokazuje, jaka to jest jednak organizacyjna przepaść z ekstraklasą. Ile osób więcej trzeba i tak jak pan powiedział, nie zapaleńców, wolontariuszy, czy nie wiem, przyjaciół, można powiedzieć, klubu, którzy to z dobrego serca robią, czy też mają firmy, którymi pomagają na przykład poradami prawnymi, czy innymi i tak dalej, ale ile to nas dzieli właściwie od takiej ekstraklasy?
Powiem więcej, dzisiejsza pierwsza liga nie da się w żaden sposób porównać z ligą sprzed 4-5 lat, kiedy było 16 zespołów, nie było kolejek środowych i rzeczywiście można było łączyć pracę z jeszcze łatwiej niż
graniem. Wtedy ta pierwsza liga była bliżej tej drugiej, a teraz jednak tak, już tak skrobimy nogą ekstraklasy.
A powiem jeszcze jeden czynnik, o którym może kibice nie wiedzą. Proszę sobie wyobrazić, jakie są koszty organizacji 34 meczy. 17 u siebie i 17 na wyjazdach. W ograniczoną liczbą ludzi, określoną gotówką, bo to, co nas odróżnia od ekstraklasy, tam sędziowie są opłacani przez związek. U nas koszty spadają na nas, więc paradoksalnie organizacja meczy na poziomie pierwszoligowej może być droższa niż na poziomie ekstraklasy.
No to ile organizacja meczy kosztuje przy sali AWF w dawnym Citizenie?
Już powiem. Na organizację meczy w tym sezonie domowych wydamy między 170 a 190 tysięcy.
No czyli około 10-11 tysięcy złotych na mecz.
Dokładnie tak.
A jak będą play-offy, to więcej.
Dokładnie tak i to tylko pokazuje skalę przedsięwzięcia finansowego i organizacyjnego.
Ale dobrze, że kibice przychodzą i nie ma problemu z frekwencją. Nawet jak nie ma już tych ograniczeń, to już przerobiliśmy ten temat do 300 miejsc. Teraz jest, może nie jest wyprzedana hala na całym meczu, ale kibiców widać. Pustych trybun nie ma.
Nie, powiedzmy sobie szczerze, ewidentnie jest widoczny głód koszykówki w Poznaniu, bo naprawdę mamy duży kredyt zaufania od kibiców, bo nie, to nie jest tak, że jak wygrywamy, to jest pełna hala, jak przegrywamy, to przychodzi 100 osób. Nie. Mamy taki konstans jakby kibicowski i wręcz myślimy nad tym, jak uatrakcyjnić mecze. I robimy wszystko w tym kierunku, żeby może, nie wiem czy jeszcze zdążymy w tym sezonie, ale żeby kolejny sezon, jeżeli się utrzymamy, a wszystko robimy, żeby tak było, żeby to przedstawienie zwane koszykówką jeszcze miało kilka takich innych wątków dla kibiców tych najmłodszych, żebyśmy związali te środowiska i powiem wprost, my wręcz myślimy o sporcie w Poznaniu nie przez pryzmat tego swojego klubu, tylko nawiązujemy kontakty z innymi klubami, żeby może wspierać się nawzajem w tej takiej rzeszy kibicowskiej. Chcemy dać jakby taki otworzyć nowy rozdział, nie klubów konkurujących o dotacje, tylko wręcz pomagających sobie nawzajem.
No, ciekawa koncepcja. Zobaczymy, ile tych pieniędzy na dotacje będzie, bo może, żebyśmy się w nowej rzeczywistości nie obudzili, gorszej. Oby ona była lepsza, chociaż wiemy, że raczej będzie ciężko te dotacje miejskie w przyszłym sezonie. Na boisku je można wywalczyć i trzymamy kciuki. Jeszcze takie jedno sportowe pytanie mi przeszło, nie dopytałem, ale chodzi mi po głowie cały czas, bo pytałem o tym, jak ci zawodnicy doświadczeni drugoligowi znaleźli się w pierwszej lidze. No ale jeszcze o tą grupę tych młodzieży nie mogę zapytać. I tak sobie przejrzymy. W jednym meczu Andrzejewski narzuca tych punktów, narzuca, zostaje prawie że zawodnikiem meczu, ale przychodzi kolejny mecz, gdzie ma 2 punkty. To taka domena młodości?
Znaczy powiem tak, nie wiem ile jest klubów w ekstraklasie, w pierwszej lidze, którzy dają regularnie po 40 minut graczom 17-18-letnim.
Tak, to są roczniki 2004-2005.
Dokładnie tak. Myśmy się na to zdecydowali, bo po to jest projekt młodzieżowy, który jest oczkiem w głowie też naszym, żeby potem ci chłopcy przeszli do koszkówki seniorskiej. Wszyscy mówią o szkoleniu młodzieży, ale niewiele osób ma kochonec, żeby to zrobić. No my mamy i to ryzykujemy i ci chłopcy nam oddają, ale nie są w stanie jeszcze regularnie oddawać tego w każdym meczu, ale celowo nie zatrudnialiśmy żadnego zawodnika do przepisu U23, tylko zrobiliśmy miejsce dla swoich graczy.
Że mają U17.
Na przykład, czy U19, to rodzi mnóstwo problemów, choćby z łączeniem z rozgrywkami Final Four Pucharu Polski czy Mistrzostw Polski, ale na to się zdecydowaliśmy i ja nie żałuję. I ten przepis U23 dla mnie jest w ogóle przedziwną historią. Ja bym go nie potrzebował jako trener, żeby wprowadzać młodych zawodników, więc zachęcam inne kluby, żeby szkoliły, a nie tylko kupowały, bo tej polskiej młodzieży też trzeba pomóc.
Nie chcę porównywać piłki nożnej z koszykówką, ale jest taki klub w Poznaniu, który na szkolenie młodzieży postawił. Nigdy nie miał problemu z wystawieniem młodzieżowców i widzimy, jakie z tego czerpie profity. Oczywiście, profity i tutaj absolutnie to jest chyba przykład, który pokazuje, jaki można nawet i biznes na tym zbudować, choć w koszykówce trochę to inaczej
ale
wygląda.
Pozwoli pan, że słowo komentarza tylko, że niestety w koszykówce jeszcze nie wprowadzono benefitów dla tych, którzy szkolą, a tylko obciążenia. Więc ja bym chciał podkreślić, że my to robimy w dużej mierze, bo tak uważamy, że jest właściwie, bo nic z tego finansowo, co mogłoby nasz klub wesprzeć za tą odwagę, nie mamy, więc to jest temat do dyskusji na pewno na przyszłość, bo ja podziwiam Lecha za to, jak to zrobił, ten czynnik biznesowy, ale trzeba piłce nożnej oddać, że też znaleźli sposób na to, żeby nagradzać kluby.
Za kilka dni w niedzielę w Opolu spotkanie z Politechniką Opolską. Panie Wojtku, jak tam będzie? Krótko, bo czas goni.
Myślę, że walecznie do ostatniej minuty. Chcemy się zrewanżować za porażkę u siebie i będziemy walczyć o zwycięstwo.
A 25 w sobotę o 15 u siebie mecz z Polonią Warszawa. Te godziny są narzucone przez organizatora rozgrywek ze względu na transmisję, więc tutaj o godzinie wytyczania meczów, że raz to jest 15, raz 20, raz to sobota, raz niedziela. Nie mamy co dyskutować. Przychodzi dyrektywa, panie prezesie, panie trenerze, trzeba grać. Zatem o 15:25 w niedzielę zapraszamy do sali AWF-u, hala D, dawny Citizen, na spotkanie z warszawską Polonią. No zbliża się już godzina 22. Jeszcze byśmy mogli o czymś porozmawiać.
A czy mogę na koniec jeszcze?
Proszę bardzo.
Ja bardzo chciałem podziękować współpracownikom z mojego klubu, szczególnie Agnieszce Sucheckiej, Czarowi Kurzawskiemu, którzy pozwalają mi być w tym sezonie przynajmniej prezesem i trenerem. Bez nich bym nie dał rady. I naprawdę bardzo mocno. I też dziękuję naprawdę miastu Poznań, naszym sponsorom, bo to, co wydawało się niemożliwe 2,5 roku temu, jak startowaliśmy ze Zgliszczy, stało się faktem i radzimy sobie, mam nadzieję, i tak będzie do końca sezonu i na poziomie organizacyjnym i sportowym, na miarę naszych możliwości, więc naprawdę czapki z głów i wielu nazwisk nie wymieniłem z klubu, którzy działają, ale bez tych ludzi nie byłoby poziomu pierwszoligowego, więc zapraszamy kolejnych nie tylko na trybunę, żeby oglądać, ale żeby się włączyć w tą inicjatywę odrodzenia poznańskiej koszykówki.
A środowisko koszykarskie jest Wojciech Fraś, podkoszowy zawodnik Enea Basketu Poznań, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu.
Dziękuję.
Prezes i trener klubu Przemysław Szurek, dziękuję bardzo. Kiedy najbliższe mecze, już powiedziałem. Za 12 sekund godzina 22, więc już kończąca syrena. Paweł Kretkowski program zrealizował, Grzegorz Hałasik poprowadził. Dziękuję Państwu za uwagę, do usłyszenia.